Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Gazowiec Lech Kaczyński, pierwszy z floty jednostek do przewozu LNG grupy Orlen, po raz pierwszy zawinął w sobotę do gazoportu w Świnoujściu z gazem. To przełomowy dzień. Polska jest suwerenna energetycznie, tak powiedział wicepremier Jacek Sasin. Czy rok po wybuchu wojny Polska jest bezpieczna energetycznie? Jest Baltic Pipe, spodziewane inwestycje w energetykę atomową? Wydaje się, że tak. Czy tak jest?
Na pewno możemy czuć się bardziej bezpieczni niż przed wojną, ponieważ zwiększyliśmy swoje moce przepustowościowe, jeśli chodzi o import gazu, poprzez wybudowanie rurociągu Baltic Pipe. Gazowce to jest super sprawa, gazoport, który będzie rozbudowywany, to też jest świetna rzecz, która pozwala nam dywersyfikację kierunków dostaw. Pamiętajmy o tym, że jeszcze myślimy o kolejnym porcie gazowym na Zatoce Gdańskiej, który również ma pomóc nam w dywersyfikacji dostaw, abyśmy tego gazu więcej mogli z innych kierunków kupić. Czy jesteśmy bezpieczni? Na pewno rośniemy w siłę, ponieważ w zeszłym roku, wykorzystując nasze elektrownie, nasz system elektroenergetyczny, byliśmy eksporterem energii do Unii, krajów Unii Europejskiej. Wyprodukowaliśmy historycznie największą ilość energii, bodajże 175 terawatogodzin, więc na pewno pomagaliśmy Unii Europejskiej w uzyskaniu, w przejściu przez ten kryzys energetyczny.
Gaz gazem, a jak jest z ropą? Teoretycznie nie kupujemy jej już od Rosji.
Tak, jeśli tak jest, to wiemy, co teoretycznie się dzieje. Natomiast na pewno dostawy do naftoportu, który będzie rozbudowywany, to jest w tej chwili kluczowa sprawa, żeby w tym kierunku te statki nas dopływały. No mamy te różnego rodzaju sojusze. Do tej pory ropa była kupowana tak, jak była kupowana, tak? Przez różnych traderów, często przez spółki związane z Rosją. Odcięliśmy się od tego, mamy alians z Saudi Aramco. Myślę, że tutaj warto poszukiwać innych, kolejnych dostawców, abyśmy mieli też nie tylko jednego dostawcę.
Mówimy o gazie, mówimy o ropie. Ceny gazu ziemnego w Europie spadły do najniższego poziomu od półtorej roku. Spowolnienie gospodarcze, tak się to tłumaczy. Ropa też tanieje. W Stanach Zjednoczonych na giełdzie w ubiegłym tygodniu również poważne spadki. Czy te nośniki energii, one będą taniały cały czas? Czy czeka nas wzrost cen? Jak to się odbije i jak ta sytuacja się odbija na naszych portfelach?
No, zanim trafimy do naszych portfeli, to jeszcze musimy trochę poczekać.
No tak, ponieważ to jest proces.
Ponieważ to jest proces faktycznie, żeby te ceny zostały ich zmiana tych cen została w naszych portfelach zauważona. Każda firma w różny sposób kupuje paliwo, więc jeśli chodzi o energetykę, jeśli chodzi o gaz, to pytanie jest zawsze o to, jak to jest kupowane. Czy to jest kupowane na rynku futures, czy na rynku spot. Natomiast, co jest zauważalne, mamy recesję gospodarczą na świecie, więc zapotrzebowanie na paliwa spada.
Recesja jeszcze nie jest tak głęboka, jakby się wydawało, bo jak słyszymy recesja, to od razu myślimy, że jest to całkowita tragedia, ale chyba tak do końca źle nie jest.
Jest recesja, było bardzo bogato, był nieustający wzrost PKB, mieliśmy duży kryzys cenowy, jeśli chodzi o wzrost cen energii. Ceny energii były bardzo drogie, mnóstwo firm przeraziło się zeszłorocznymi wzrostami cen energii. Ja nie mówię tylko o Polsce, ja mówię o rynku globalnym. I te odbiory energii zostały w duży sposób wstrzymane, bo firmy też zastanawiały się, jak to dalej mogą pracować. Energia elektryczna, gaz były zbyt wysoko, historycznie były najdroższe w historii, były zbyt wysoko wyceniane i teraz jest czas na spadek.
No ale właśnie kiedy ten spadek może zawitać do naszych portfeli? Bo mówi się również, przepraszam, eksperci mówią, że nadchodząca zima, czyli zima z 2023-2024, ona może też mieć bardzo, bardzo poważne i duże znaczenie, bo będzie trzeba uzupełniać zbiorniki gazowe i zapasy gazu. na przykład.
Oczywiście, istnieje takie ryzyko, ponieważ taki jest rynek gazu. Rynek gazu jest rynkiem dość specyficznym. Tych połączeń nie mamy za dużo. Pamiętajmy, że to jest rynek, który do tej pory był cały czas związany z rynkiem rosyjskim. W tej chwili cała Europa poszukuje innych kierunków dostaw. Mamy Katar, mamy kraje afrykańskie, mamy dostawy z USA. Natomiast patrząc na giełdy, na kontrakty futures, nie dostrzegam żadnej giełdy, jeśli chodzi o rynek energii elektrycznej czy rynek gazu, gdzie te ceny miałyby wskazywać jakąkolwiek tendencję wzrostową. Więc patrzymy sobie na kontrakty futures w taki sposób, że cena cały czas jest niższa i niższa ma być.
Te kontrakty futures, jakby pan wytłumaczył, co to jest za termin naszym słuchaczom, bo nie wszyscy muszą o tym wiedzieć.
To są kontrakty zawierane na dostawę na następny określony czas, na przykład na 2024 rok. Rynek krótki, czyli rynek spotowy, który też jest cały czas w trendzie spadkowym. Spójrzmy na cenę energii w Polsce. Za miesiąc styczeń, za miesiąc luty cena energii na towarowej giełdzie energii na rynku spot to było 670 zł. A oferty w zeszłym roku do gospodarstw domowych, czy do biznesu, czy do samorządów sięgały nawet 2000 zł. Więc widać, jaka nastąpiła redukcja.
Czyli tymi spadkami za bardzo nie można się też cieszyć, bo one zwiastują coś złego. Czy nie?
Nie, no za chwilę, jeżeli te spadki cen energii się utrzymają, prezes URE będzie mógł zapytać spółki obrotu, sprzedawców energii o to, czy to nie czas, aby zmienić swoje taryfy, czy to nie czas, aby zawnioskować o zmianę. Zwróćcie Państwo uwagę, że PGNiG jako dostawca gazu, PGNiG Obrót Detaliczny, już dwukrotnie zmieniał cenę gazu w dół, idąc za spadkiem cen na giełdach światowych, więc jest to możliwe rozwiązanie i na pewno też przełoży się na rynek energii.
Czyli patrzymy z optymizmem, patrzymy z tak dużym optymizmem, że te portfele nasze będą bezpieczniejsze.
Miejmy nadzieję, ponieważ cena, która jest ustawowo utrzymana niby do końca tego roku, może być ceną zawsze niższą.
A jak pan ocenia wsparcie państwa, między innymi dla biznesu, bo jakby z automatu wspierani są nabywcy indywidualni, a biznes też od 15 marca między innymi ma być kolejna obniżka cen gazu. To są dobre działania? Czy one mocno wspierają polski przemysł? Czy powinien być i biznes? Czy powinno być jeszcze większe wsparcie?
Te działania były skierowane do ochrony konsumentów wrażliwych, czyli gospodarstw domowych i małego, średniego biznesu oraz szpitali, samorządów i tak dalej. Natomiast duży biznes, firmy energochłonne, no nie wszystkie zostały ochronione. Firmy energochłonne dostały takie standardowe dopłaty i mają problem z wnioskowaniem i z uzyskaniem tych płatności, bo to jest to specyficzny mechanizm. Dlatego tutaj państwo jeszcze powinno wyjść naprzeciw żądaniom albo oczekiwaniom przemysłu energochłonnego, aby on mógł normalnie funkcjonować. Huty mają duże problemy, firmy ceramiczne mają duże problemy, jeśli chodzi zarówno o cenę energii elektrycznej, jak i cenę gazu i z tym sobie ewidentnie nie radzą.
Wojna doprowadziła do wznowienia wydobycia węgla, między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii. Czy możemy spodziewać się powrotu do węgla, takiego na skalę europejską, a dzięki temu może do odejścia czy ograniczenia systemu ETS, czyli emisji CO2, bo to jest poważna kwestia, która dotyka polskie górnictwo bardzo mocno, a może i odejścia od tak zwanego Zielonego Ładu, bo no, są pewne symptomy, tego symptomy widzimy, ale to jeszcze za chwileczkę.
Powiem tak, na pewno w zeszłym roku wróciliśmy do węgla, ponieważ ceny gazu były tak horrendalnie wysokie, że firmy zachodnioeuropejskie również wróciły do węgla.
Niemcy nawet nie boją się Grety Thunberg.
Okej, to jest ich podejście. Mają duże... miks energetyczny Polski i Niemiec jest bardzo podobny. Mają oczywiście swoje elektrownie atomowe, których my jeszcze nie mamy. Natomiast na chwilę węgiel w tej taksonomii nowej europejskiej nie znajduje miejsca. Na chwilę mógł być takim plasterkiem, żeby ten kryzys energetyczny można było przetrzymać. Natomiast w długiej perspektywie nie sądzę, żeby ktokolwiek zechciał odchodzić od Zielonego Ładu, ponieważ no, jest to idea Komisji Europejskiej, która delikatnie mówiąc zaczyna się chwiać. Natomiast kierunek jest wyznaczony i wszystkie ręce na pokład, aby ten Zielony Ład, Fit for 55, Repower REPowerEU, żeby te programy dowieść.
No dobrze, ale mieliśmy niedawno były takie informacje, że będziemy od 2035 roku, no już nie będziemy mogli rejestrować samochodów spalinowych. Nagle okazało się, że do tego ostatecznego głosowania nie doszło. Niemcy stanęli okoniem i wszystko wskazuje na to, że dalsza rejestracja będzie dopuszczona po roku 2035. Żarty są takie, chociaż to są takie przykre, można powiedzieć, żarty nie są zbyt optymistyczne, że jedni lobbyści wypchali innych lobbystów i dlatego tak się stało, jak się stało, czyli samochody dalej będą rzekomo mogły być rejestrowane. Tutaj jak pan to ocenia? Czy to nie jest wycofywanie się z tych założeń Zielonego Ładu? Bo ktoś sobie zdał w końcu sprawę, że zakaz rejestracji samochodów spalinowych to całkowite szaleństwo, które sparaliżuje transport w Europie?
Możliwe, że nawet dodatkowo takim innym czynnikiem było wzrost zamówień na statki samochodowcowe w Chinach, które chciały wykorzystać nadchodzącą okazję wstrzymania rejestracji samochodów spalinowych w Europie. To tak mówiąc ad vocem. Natomiast wydaje się nam, że mamy w Niemczech bardzo duży przemysł samochodowy, mamy tam bardzo silne związki zawodowe, które mocno sterują tym przemysłem i nacisk przemysłu samochodowego niemieckiego w szczególności, może spowodować pewne zmiany w tym zakresie braku rejestracji samochodów spalinowych. Ale jeśli chodzi o Zielony Ład, tutaj naprawdę trzeba mocno cały czas tym tematem interesować się, mocno zabiegać o nasze własne interesy, bo jeżeli patrzymy sobie na ten zeszły rok, gdzie mieliśmy 175 terawatogodzin energii wyprodukowanej, czyli my zarabiamy na tym Zielonym Ładzie tak naprawdę, ponieważ im więcej źródeł sprawnych, wysokosprawnych mamy zainstalowanych u siebie, tym więcej tej energii możemy również na zachód sprzedać.
Dobrze, ale to jeszcze o kopalniach, o których rozmawialiśmy przed momentem i o wydobyciu i spalaniu węgla. Ja tylko przypomnę, że największym trucicielem w Europie, no między innymi spalając, jest państwo, to są Niemcy, między innymi spalają węgiel. No i właśnie pytanie takie do pana. Od kilku tygodni w Parlamencie Europejskim trwa debata nad ostatecznym kształtem tak zwanej dyrektywy metanowej. No, może pociągnąć to dodatkowe koszty dla górnictwa, a szczególnie dla polskiego. Jak pan widzi tą dyrektywę metanową, bo to chyba jest znacznie bardziej niebezpieczne niż ograniczenia CO2 i ETS.
Tak, premier Jerzy Buzek bardzo mocno lobował przeciwko tym zapisom tej dyrektywy, ponieważ faktycznie ona ogranicza funkcjonowanie kopalń w Polsce.
Co, grozi nam całkowite zamknięcie kopalń, jeśli ta dyrektywa metanowa zostanie wprowadzona w życie, to co wtedy będzie?
No
jeśli,
właśnie.
Jeśli grozi.
I tutaj proszę sobie zobaczyć, jakie zrobiliśmy koło.
Możemy zostać bez prądu?
Bez prądu nie zostaniemy, mamy inne źródła. Natomiast zobaczmy, jakie koło zrobiliśmy. Przed chwilą mówiliśmy, że Europa kupowała drogi węgiel kamienny po to, żeby przeżyć kryzys, a w tej chwili mówimy o tym, że urzędnicy chcą zamykać kopalnie poprzez dyrektywę metanową. No więc gdzieś ktoś nie łapie całego obrazu.
Czy jest za nami jakiś pilot, czy nie?
No właśnie, to jest pytanie. Tak? Ilu jest tych pilotów i w którą stronę lecimy?
No właśnie, a pan jako ekspert rynku energii wie, czy nie? Bo my jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami, Tomasz Galiński, który siedzi obok mnie, przysłuchuje się tej rozmowie i widzę zaskoczenie na twarzy, czy leci z nami pilot, jest bardzo zasadne, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, bo bez tego nie byłoby nas słychać.
Dokładnie tak. Wiemy, że energia elektryczna jest podstawą cywilizacji w tym wypadku i nie możemy bez niej funkcjonować. Natomiast pomysły na różnego rodzaju polityki klimatyczne, jakie są w tej chwili w Komisji Europejskiej, no wymagają głębokiej refleksji.
Niedawno we Włoszech ukazała się książka pod tytułem Zielona energia. Przygotujmy się do kopania. Środowiskowe koszty energii odnawialnej. Inżynier górnictwa Giovanni Brusato twierdzi, że możemy doprowadzić do dewastacji środowiska naturalnego, jeśli będziemy chcieli przejść na tak zwaną zieloną energię, bo to wiąże się z wydobyciem surowców energetycznych. No a to oznacza, żeby pozyskać te surowce, trzeba będzie otwierać nowe kopalnie, wycinać lasy, zużywać ropę naftową, czyli zatruwać środowisko.
Tak, no na pewno źródło odnawialne, jak każde źródło energii.
Z czegoś trzeba zbudować te wiatraki, prawda?
Dokładnie, wiatrak, czy panel fotowoltaiczny.
Baterie do samochodów elektrycznych.
Baterie litowo-jonowe, to wszystko dokładnie ma ten problem, że trzeba te surowce jakoś wyciągnąć z ziemi i potem je prefabrykować. Więc pytanie zawsze o koszt tego wydobycia i jego efekt.
No tutaj pan Brusato twierdzi, że no to są bardzo, bardzo trudne sprawy. Może być źle.
Może być źle, natomiast no zawsze chodzi o to, żeby to dobrze policzyć i żeby faktycznie ustawić te cele. Wiemy również, że w Parlamencie Europejskim trwają prace nad nowym rynkiem energii, więc bardzo możliwe, że za chwilę, za kilka dni wręcz, będziemy mieli nowe rekomendacje odnośnie nowego rynku energii w Europie i wtedy zobaczymy,
tak, 16 marca.
Czy odcinamy się od tego, co było i mamy nową rzeczywistość.
A jaka będzie ta nowa rzeczywistość?
No tego jeszcze nie wiemy, na pewno będzie ona oparta o OZE. Na pewno
pytanie, czy będzie droższa? Czy tańsza, czy będziemy musieli rezygnować, nie wiem, z włączania komputera na cały dzień, bo czasami jest potrzeba taka, żeby ten komputer pracował cały dzień, czy ktoś nam ograniczy działanie tego komputera do 2 godzin.
Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Nie mamy jeszcze pewnych informacji, jak ten nowy rynek jest projektowany. Trzymamy kciuki za to, żeby w pierwszej prezentacji, jaka za chwilę ma nastąpić, żebyśmy mogli bardzo szybko zareagować i swoje uwagi jako państwo członkowskie odpowiednio wprowadzić.
No to byśmy mogli normalnie użytkować i używać naszych urządzeń elektronicznych, żeby nikt nam nie zakazywał, chociaż już takie pomysły niestety się pojawiają. No ale oby do tego nie doszło. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.